Projekt Go Green, Go Digital to innowacyjna inicjatywa realizowana przez ProInvest, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest dla uczestników w wieku do 29 lat z regionu rybnickiego. Głównym celem projektu jest rozwój świadomości ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz akceptacja zmian kluczowych w transformacjach cyfrowej i energetycznej. Adresatami naszego projektu są uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, uczestnicy Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studenci z filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy aktywnie działali w projekcie, nie tylko biorąc udział poprzez bierny w naszych wydarzeniach, ale również czynny, na przykład nagrywając z nami podcasty czy kursy.
Go Green, Go Digital to proces transformacji, który dzieje się na naszych oczach. W tym regionie, w Rybnickim Okręgu Wodorowym, który dawniej był Rybnickim Okręgiem Węglowym, biegniemy w tym procesie, zanim nauczyliśmy się chodzić. To tu dokonują się przeobrażenia w kierunku ekologii i w kierunku transformacji cyfrowej. Chcemy, aby poprzez projekt Go Green, Go Digital uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, osobom dorosłym, że w tym procesie należy uczestniczyć i dokonać swoistego ekologicznego nawrócenia.
Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do takiego niezwykłego projektu Go Green, Go Digital, w którym połączyliśmy trzy pokolenia młodych ludzi. Dzieci z klas podstawowych, uczniów ze szkoły średniej i studentów uczących się w najlepszej technicznej uczelni na Śląsku. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo różnych prelekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów, pikników, wyjść, wyjazdów studyjnych, pracy grupowej, indywidualnej, mnóstwo wspólnych działań, które są dedykowane takim dwóm kluczowym transformacjom, które dzieją się dziś na świecie, tu u nas w najbardziej industrialnym regionie Polski, na Śląsku, w wyjątkowym mieście w Rybniku, który przechodzi właśnie z tej węglowej transformacji w tą transformację wodorową, staje się okręgiem, rybnickim okręgiem wodorowym, a mowa tu o dwóch transformacjach, które nazywamy transformacją cyfrową i transformacją energetyczną. Wszystko to połączone jest z taką naszą tożsamością regionalną, bo należy pamiętać, że dziedzictwo przemysłowe, górnictwa, hutnictwa, przemysłu ciężkiego na Śląsku jest jednym z najwspanialszych historii rozwoju kariery zawodowej i przemysłu w ogóle w Polsce. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji właśnie dla Śląska na lata 2021-2027. Zapraszam.
Wystartował projekt Go Green, Go Digital. Dzisiaj pierwsze spotkanie za nami z naszym gościem, czyli z profesorem Jarosławem Brodnym. Zaczęliśmy od czwartej rewolucji przemysłowej. Czym ona tak właściwie jest?
Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tym projekcie. To przede wszystkim chciałem na początek właśnie podziękować. Natomiast tematyka, którą przedstawiam naszym uczniom liceum akademickiego, a także studentom Politechniki Śląskiej, a także młodzieży młodszej, czyli uczniom biorącym udział w Uniwersytecie Dziecięcym, to tematyka ta jest chyba najbardziej aktualna w obecnej rzeczywistości gospodarczej, politycznej i społecznej, a także ekonomicznej. Czyli możemy powiedzieć, że tematyka ta jest jak gdyby wielowymiarowym odzwierciedleniem obecnej rzeczywistości. Dlaczego mówimy o rewolucji przemysłowej, o czwartej rewolucji przemysłowej? Otóż rozwój nauk techniczno-technologicznych, rozwój nauk informatycznych, szeroko rozumiana rozwój komunikacji związanej z tym, rozwojem tych wymienionych wcześniej nauk powoduje, że jak gdyby następuje całkowite przewartościowanie współczesnego świata. To znaczy pojawiają się rozwiązania zarówno technologiczne, czyli nowe technologie wytwarzania, jak i również techniczne, czyli produkty wynikające z tych zmian technologicznych, które oparte są o technologie cyfrowe. Co to znaczy technologie cyfrowe? To znaczy, że sygnał, informacja zapisana w sposób analogowy przeszła dzięki tym zmianom właśnie w system cyfrowy. On stał się powszechnie dostępny. On wyłagodził, usunął wszelkie niedoskonałości wcześniejszych systemów, co spowodowało, że stał się bardzo łatwo dostępny. Dostęp do informacji w tej chwili jest w systemie online praktycznie z każdego punktu świata jesteśmy taką informację pozyskać. Również kwestie związane z rozwojem maszyn, urządzeń, pracą tych maszyn, efektywnością, a z tym związaną również innowacyjnością, ich rozwojem, doskonaleniem procesów przede wszystkim, w których te maszyny oczywiście biorą udział, a także procesy zarządzania, bo te procesy zarządzania i organizacji tych procesów również musiały ulec zmianie, bo z wiadomych względów jak gdyby żyjemy w nowej rzeczywistości. To wszystko spowodowało, że obecni młodzi ludzie, zresztą my też jesteśmy w pewnym sensie już tym pokoleniem, które odczuwa zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki tych wszelkich zmian, ale młodzi ludzie, o których mówiłem na początku, dla których dedykowane są te wykłady, oni są w przededniu swojego dorosłego życia, a więc muszą wiedzieć, co jest obecnie, bo w zasadzie my zajmujemy się diagnozą stanu obecnego, oczywiście w oparciu o te dane historyczne, ale także próbujemy na podstawie tych danych, różnych opracowań światowych, bo jest ich bardzo dużo, prognozować, co będzie w przyszłości. To jest o tyle istotne, że ścieżki kariery tych młodych ludzi, z którymi się spotykamy, czy naszych studentów, czy uczniów szkół średnich, czy jeszcze młodszego pokolenia, będą kształtowane właśnie w oparciu o te zmiany technologiczne. Od tego jak gdyby nie ma odejść. Zatem oni muszą mieć świadomość tych zmian, muszą również wiedzieć, z czego te zmiany wynikają, co było wcześniej, jak przebiegał ten proces. Powiem szczerze, boję się tak ostro używać słowa rewolucja. Bardzo często zamieniam je na ewolucja, bo te zmiany są rozciągnięte w czasie. Niektóre zmiany nieco dłużej przebiegają, inne nieco krócej. Oczywiście rewolucja ma swoje prawa, ewolucja ma swoje prawa, natomiast nie podlega dyskusji, że przede wszystkim zmienia się rynek pracy. Ten rynek pracy za kilka lat będzie zupełnie inny niż obecnie. Tak samo jak był kilka lat do tyłu, inny niż obecnie. Zatem młode pokolenie musi być przygotowane do tych zmian. I między innymi temu są poświęcone moje wykłady. Ja po prostu chcę uświadomić młodym ludziom, pokazując również pewne artefakty, które były historycznie już związane z rozwojem naszej gospodarki, cywilizacji, jak one ulegały zmianie na przestrzeni tych lat i jaki mamy obecny stan. My bardzo często zastanawiamy się na tych spotkaniach i także w tym przypadku mamy do czynienia z takimi sytuacjami, co będzie w przyszłości, jak to będzie?
No właśnie, bo młodzi ludzie żyją w internecie, jakby ich całe życie się kręci wokół aplikacji, wokół mediów społecznościowych. Oni jakby z tą nową technologią są bardzo zaznajomieni, a tutaj też na tych spotkaniach właśnie pokazujemy, jak było kiedyś. Jak doszliśmy do tego momentu, który mamy teraz, który oni bardzo dobrze znają. Nie wszystkie elementy potrafili rozpoznać, typu kasety, płyty i tak dalej. I w takim razie, co będzie potem? Czy da się jeszcze coś wymyśleć? Czy da się jeszcze iść dalej?
Tak, tak. Ja powiem tak. Na każdym etapie cywilizacji wydaje nam się, że dochodzimy do pewnego punktu granicznego. A po pewnym czasie okazuje się, że to jest tylko punkt pośredni. I pojawia się pojawiają się kolejne rozwiązania, które pokazują, że można to udoskonalić, można wprowadzić coś zupełnie innego. Ja myślę, że i młodzi ludzie, i ci uczniowie, słuchacze, z którymi się spotkałem dzisiaj i spotykamy się, oni to świetnie rozumieją. Faktycznie zaobserwowałem i dało się zauważyć, że pewne rozwiązania, które wydają nam się nie takie stare, jak na przykład kaseta magnetofonowa, jak na przykład dyskietka klasyczna, jak, nie wiem, aparat fotograficzny.
I ja pamiętam wszystkie rzeczy.
Prawda? Pamiętamy to, natomiast osoby, które mają 18-19 lat, tego nie pamiętają. Coś sobie przypominają, ale nie do końca potrafią to zlokalizować w czasie, w przestrzeni i tak dalej. Discman, kwestie gramofonów. No teraz wracają gramofony, więc ten przekaz jest jak gdyby troszeczkę, bo jest taka moda. Ale mamy wiele takich tematów, w których oni po prostu przyjmują to, co jest w rzeczywistości obecnej. Czyli przede wszystkim smartfony, które jak gdyby zaspokajają ich potrzeby. Oni nie widzą z tych spotkań, które tutaj prowadzimy, oni nie widzą potrzeby. Ja myślę, że to była trochę taka wycieczka w przeszłość, te moje wykłady, w pewnej oczywiście fragmencie, bo chciałem pokazać im, że ten proces udoskonalania, wprowadzania nowych rozwiązań, on jest ciągle dynamiczny.
Ciągle idziemy do przodu.
Ciągle idziemy do przodu, dokładnie. My wiemy, że będzie coś nowego. Może jeszcze nie potrafimy dzisiaj, to co pani pyta, nie potrafimy dokładnie powiedzieć. Oni też tego nie wiedzą. Prawda?
Rozmawiamy. Ale muszą być gotowi
Ale
na
muszą
kolejny
być gotowi.
Krok.
I moim zdaniem oni są gotowi, bo oni bardzo łatwo absorbują te nowe rozwiązania. I to było widać, że oni z pewną ciekawością, nawet może tak troszeczkę ze zdziwieniem patrzyli na pewne rozwiązania, które im pokazywałem, przedstawiałem, że to jest. Oni oczywiście wiedzą, że to są starsze rozwiązania. Niektórzy po prostu z ciekawością nawet pewnie by tego dotknęli, uruchomili. Zobaczmy na przykład maszynę do pisania. Przecież w tej chwili na klasycznych maszynach do pisania nikt już prawie że nie pisze. Ale dobrze, żeby wiedzieli, że tak to było. Dlatego, że mówiąc o przyszłości, mówiąc o pewnych prognozach rozwojowych, dobrze wiedzieć, co było w przeszłości. Dobrze wiedzieć, co jest teraz. Oni mają świetne rozeznanie w obecnym stanie techniki, ale przede wszystkim w tych tematach, które ich interesują. To, co ich nie interesuje, no niestety, jest to takie pokolenie, które powiedzmy średnio wykazuje zainteresowanie takim szerszym spojrzeniem.
Ich uwaga działa w inny sposób.
Tak jest. Oni rzeczywiście troszeczkę ta percepcja jest na coś innego nakierowana. Natomiast myślę, że szczególnie to było interesujące zasygnalizowanie, bo taka jest idea naszego projektu, właśnie powiązania tych aspektów technicznych z ekologią.
Tak, też jesteśmy w specyficznym miejscu, w Rybniku, a Rybnik też bardzo w stronę ekologii zmierza. No jest Rybnik ROW 2.0, jakby rozwijamy się, wodór. I to też jest ważne, żeby ich właśnie uświadomić, że są w tym miejscu, gdzie ten wodór też się rozwija i to jest ważne w aspekcie przemysłu i rewolucji.
Absolutnie tak. Ja przyznam szczerze, że jestem bardzo mile zaskoczony, bo rozmawialiśmy o Rybnickim Okręgu Węglowym. Jak przeszliśmy do ROW 2.0, praktycznie większość z osób wiedziała, że mówimy o Rybnickim Okręgu Wodorowym. To jest już, moim zdaniem, to jest bardzo pozytywny objaw.
Że świadomość
tak jest, istnieje. Że rośnie świadomość. W tych młodych ludziach oni sobie zdają sprawę, zresztą padały również pytania o kwestie jakichś drastycznych działań związanych z poprawą klimatu i tak dalej. Mówiliśmy o pewnym, a przecież nie jesteśmy jakąś wyspą, jesteśmy w pewnym systemie światowym. Bardzo fajne były te rozmowy odnośnie właśnie jak zachowają się inne kraje, jak zachowają się inne kontynenty. No obecna sytuacja geopolityczna troszkę to komplikuje, ale my sobie zdajemy sprawę, że tak nie będzie do końca świata, że te pewne zmiany na pewno ulegną.
Przyjdą.
Tak, przyjdą te zmiany i bardzo uważam, jest to optymistyczne, że wiedzą o tym, wiedzą, że są takie technologie, wiedzą, że można to nasze negatywne oddziaływanie na środowisko ograniczyć bez jak gdyby ograniczeń w jakości życia. To jest ważne, bo to by było bardzo trudne, gdybyśmy coś robili kosztem czegoś. Nie.
No w przeszłości często, jak przychodziła rewolucja, to społeczeństwo było na nie. A tutaj możemy powiedzieć, że ta świadomość jest duża i że raczej jak przyjdzie piąta rewolucja, o której też już się coraz więcej mówi, to ta społeczność już jest na tak.
Tak, no proszę Państwa, no, rewolucje mają to do siebie, że one zawsze wywracają stan, który zastały. I tak to zwykle bywa. Ta rewolucja też dokonuje dużych zmian. Przecież my wiemy, że mamy pewne wykluczenie cyfrowe. No, nie możemy o tym zapominać. Mamy wykluczenie klimatyczne, mamy wykluczenie energetyczne. No, rzeczywiście koszty tej transformacji, szeroko rozumianej, ale energetyka ma tutaj kluczowe znaczenie. No, ktoś musi ponieść, więc To musimy mieć w świadomości. Zresztą ta debata na temat tego, kto ma ponieść koszty, jak ma ponieść koszty, ona toczy się, szczególnie w Europie. Europa jest tutaj takim, zresztą też rozmawialiśmy z uczniami, ze studentami, ona jest takim prekursorem, jest liderem tych zmian. Oczywiście mamy różne, sam The European Green Deal, on naprawdę jest obwarowany różnymi finansowymi możliwościami rekompensat, wspomagania tych procesów, więc na pewno on złagodzi te takie bardzo ostre sytuacje, w których będą jakieś grupy bardzo pokrzywdzone.
Czyli łagodniej.
Tak, myślę, że to złagodzi, myślę, że tutaj nie ma co tragizować. Nie jest to żadną tragedią, natomiast nie podlega dyskusji, że my musimy mieć przyzwolenie społeczne do takich zmian. No bez przyzwolenia społecznego jest trudno cokolwiek robić. Natomiast ci młodzi ludzie, z którymi się spotkaliśmy i spotykamy, oni są świadomi tego. Oni też chcieliby żyć w środowisku czystym, w środowisku bardzo przyjaznym dla, nie wiem, zwierząt, fauny, flory i tak dalej. Oni chcieliby korzystać z tego środowiska, z tych zasobów i pojęcie, szczególnie cieszy mnie, pojęcie zrównoważonej gospodarki, bo nawet w tym temacie potrafili sformułować pewne oczekiwania.
Nie jest im obcy ten temat, a wręcz mają opinię już.
Tak jest, mają opinię i to jest najcenniejsze, bo ja uważam, że w każdym z takich tematów, a to jest temat problematyczny, no co tu dużo mówić, no to nie jest prosta sprawa.
Dużo zależności jest tutaj.
Tak, dużo zależności jest, masa czynników. Nie wspominamy tutaj, nie mieliśmy nawet okazji, tylko troszeczkę wspomniałem o aspekcie ekonomicznym. On jest tutaj kluczowy, bo przecież każdy chce żyć lepiej, chce żyć w dobrych warunkach i tak dalej. Natomiast widzę zrozumienie wśród młodzieży i wydaje mi się, że ten kierunek, który w tej chwili realizujemy, jest słuszny. Jeżeli nie przekonamy młodzieży, przepraszam, do sortowania śmieci, do oddawania zużytych butelek i tak dalej, i tak
dalej. Do wrzucania śmieci do śmietników, a nie zaśmiecania lasów.
Rozmawialiśmy dzisiaj o rozbijaniu butelek. Jeżeli nie przekonamy młodych ludzi, to szanse jakiejś diametralnej poprawy zminimalizujemy. Nie wolno tak robić. My ich musimy uświadamiać. Czy oni z tego wyciągną wnioski? Moim zdaniem absolutnie tak. Moim zdaniem absolutnie tak.
Błędy zostały popełnione przez wcześniejsze tak pokolenia, ale teraz to w ich rękach jest przyszłość.
Tak, ja powiem tak. Rozwój cywilizacji nie odbywa się za darmo, tak jak wszystko w życiu. Te osiągnięcia wcześniejszych rewolucji, bo mówimy o czwartej, tutaj pani mówi o piątej, oczywiście sztuczna inteligencja, ten rozwój internetu rzeczy i tak dalej, my nawet nie wiemy, co tam się będzie jeszcze działo, bo na pewno będą generowane nowe obszary, które będą ujmowane w tych zmianach. Rewolucje przemysłowe, mimo że, jak sama nazwa wskazuje, dotyczą przemysłu, dotyczą wszystkich obszarów życia.
Przemysł to szeroki zakres, spotykamy się z nim na co dzień.
One mają ogromny wpływ na życie społeczne. Proszę zobaczyć, komunikacja, te smartfony, to wszystko, całe mamy pokolenie, wynikające między innymi, co tu dużo mówić, z poprawiających się warunków życia, bo musimy powiedzieć, że to przecież diametralnie poprawia nam jakość życia.
Wyższy standard życia.
Tak, jak najbardziej. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak jesteśmy mobilni, jak możemy się komunikować i tak dalej. Naprawdę żyje się komfortowo. Natomiast młodzi ludzie muszą sobie uświadomić i myślę, że sobie uświadamiają, to jest ta część bardzo optymistyczna dla mnie, że to wszystko ma jakieś koszty. Również uświadamiają sobie i to właśnie chcemy im też przekazać, że takie bardzo dynamiczne wprowadzanie pewnych rzeczy, powiedziałbym może nawet troszkę na siłę, no nie jest najlepszym rozwiązaniem, że może faktycznie wprowadzać to ewolucyjnie, bardzo pragmatycznie, bardzo logicznie, uwzględniając również to otoczenie. To musi być takie holistyczne spojrzenie na cały ten proces i wtedy to nam będzie gwarantowało, że wprowadzając te rozwiązania, czy też przemysłu 4.0, czy przemysłu 5.0, no nie będziemy jak gdyby krzywdzili pewnych grup.
Negatywny odsetek tak będzie mniejszy.
Musimy zminimalizować ten negatywny wpływ tych zmian. On zawsze będzie.
Nie unikniemy.
Nie unikniemy. Natomiast, tak jak powiedziałem, są grupy pewne wykluczone. No nie każdy, przepraszam, urodzi się, że tak powiem, ze smartfonem w dłoni. To jest oczywiste. Mamy grupy, które mają problemy i będą miały problemy. Bardzo często jestem też na spotkaniach z uczniami szkół średnich, na przykład liceów, techników. Tam też spotykam młodzież, która mimo, że należy do tej grupy tej młodzieży informatycznej, też ma problemy z pewnymi rozwiązaniami informatycznymi. To nie jest tak, że każdy
się
ma uzdolnienia w tym kierunku. Jest młodzież, która ma bardziej uzdolnienia w kierunku matematyczno-fizycznym, przyrodniczym, ale też jakimś ekonomicznym, nie wiem, nauk tych przedmiotów, powiedziałbym, bardziej humanistycznych. Trudno od nich wymagać, żeby nagle biegle operowali i wykorzystywali. Ja już nie mówię o kreowaniu, robieniu nowych programów i tak dalej, ale o korzystaniu z tych wspaniałych rozwiązań, bo że one są wspaniałe, to my wiemy. Tylko trzeba to umiejętnie wykorzystywać.
Też te spotkania mamy z tymi trzema grupami. Mamy uczniów, mamy studentów i mamy młodzież. Czy trudno jest ten sam temat przedstawić do każdej grupy odbiorców, żeby to było zrozumiałe? Bo jednak studenci, a młodzież, to jest trochę przepaść jednak.
No, muszę przyznać, że jest to duże wyzwanie dla prowadzącego. Nie ukrywam, że rzeczywiście studenci, to jednak jest pewna różnica światopoglądowa, to jest jednak pewna różnica percepcji, oczywiście innego spojrzenia na świat, pewnego już nawet nabywania doświadczenia. Jeżeli mówimy o studentach, to wiadomo, że troszeczkę inaczej zachowuje się rok pierwszy, inaczej zachowuje się rok drugi, trzeci i tak dalej. Jeżeli chodzi o uczniów szkół średnich, także tutaj widzę troszeczkę inne tematy, inne obszary, które ich interesują i forma podania tej informacji musi być zupełnie inna. Oczywiście największe moje obawy budzi kontakt z uczniami szkół podstawowych, szczególnie z tymi klasami nieco niższymi, bo tam rzeczywiście odbiorca potrzebuje innej informacji. I staram się w tych wykładach bardzo to różnicować, tak aby każda grupa jak gdyby została zaspokojona w sensie informacji właściwej do poziomu...
Żeby zrozumiała.
Zrozumienia, dokładnie tak. No, ja powiem, dzisiaj jestem po spotkaniu ze studentami, uczniami szkół, klasami szkoły średniej, liceum. Liceum bardzo ładnie, moim zdaniem, tutaj wypada na tym tle, bo faktycznie oni to rozumieją. Oczywiście język, musimy mówić tu bardziej prostym językiem, natomiast... Odzew, ten feedback od nich jest dla mnie bardzo pozytywny. Nie było tu jakichś niezrozumiałych zagadnień. Oni to podchwycili, przede wszystkim są zaangażowani. Widzę, że chcą skorzystać z tego. To myślę, że
to jest też chyba te pokolenie, bo było pokolenie, które się zachłysnęło wszystkimi informacjami, a teraz te pokolenie trochę kwestionuje i już przesiewa informacje, a nie bierze wszystkiego za pewnik.
Tak, trochę kontestują, ale to jest bardzo dobre, dlatego że dzięki temu pytają.
Dokładnie, angażują się.
Tak jest, angażują się. A jak pytają, to znaczy, że chcą to zrozumieć.
Że chcą wiedzieć.
Jeżeli ta interakcja jest taka z obu stron, obie strony są zaangażowane w tą komunikację, no to mamy efekt, prawda? Bo oni pytają, my staramy się je wyjaśnić. To nie są proste tematy. Jeszcze raz podkreślam, to naprawdę nie są proste tematy, bo ten obszar jest niezwykle złożony. On jest wielowymiarowy, wielowątkowy. Mamy problemy z całym pokoleniem. Proszę zwrócić uwagę, że mamy problem z całym pokoleniem, z jego zaangażowaniem, takim faktycznie świadomym. Ale my tutaj, zresztą widzę, że również kadra, to muszę pochwalić tutaj kadrę liceum i tutaj również pracownicy uczelni, widzę, że jest to takie sfokusowane na taką aktywność, na kreatywność, przedsiębiorczość, innowacyjność, to nie są mi obce zwroty. Zatem jest nadzieja, że te osoby naprawdę będą się rozwijały prawidłowo według mnie, czyli adekwatnie do tej rzeczywistości.
Myślę, że dużo kwestii dzisiaj rozwinęliśmy. Mamy nadzieję, że projekt będzie sukcesem i że uda nam się trafić do wszystkich trzech grup odbiorców. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia. Do usłyszenia.
Wykłady, one są otwarte. Dzisiaj tu również byli pracownicy naukowi. Ja jestem bardzo otwarty na wszelkie propozycje, nawet na wszystkie sugestie, uzupełnienie, bo też sobie zdaję sprawę, że o swojej ułomności też to naprawdę jest trudno nadążyć za tym wszystkim, co się w tej chwili dzieje na świecie, a naprawdę dzieje się dużo. Ja też cieszę się, że młodzi ludzie sami sygnalizują pewne tematy, rozwijają się i oni interesują się tym. A aspekty środowiskowe łączone z cyfryzacją, która moim zdaniem powinna pomóc w poprawie ekologii, bo kwestia monitoringu, kwestia pewnych zmian i tak dalej, to właśnie cyfryzacja gospodarki powinna właśnie pomóc tym. No, daje ogromną szansę, żeby te pokolenia po prostu świadomie wchodziły w dorosłe życie, budowały swoje kariery i zapewniały nam wspaniałą przyszłość.
Czyli nie bójmy się zmian.
Nie bójmy się zmian. Zmiany były, są i będą. Po prostu musimy się do nich dobrze przygotować i wykorzystywać te bardzo pozytywne aspekty, minimalizując lub starając się eliminować nawet niekiedy potencjalne niebezpieczeństwa, bo one zawsze też są. Nie boimy się powiedzieć, że przecież cyfryzacja to jest ogromny problem cyberbezpieczeństwa, prawda? I z tym problemem się cały czas zmagamy i będziemy się zmagać, bo sztuczna inteligencja działa na korzyść, ale działa też na niekorzyść. Ona jest w stanie zrobić niesamowite spustoszenie, ale musimy też o tym wiedzieć.
I z tą refleksją zostawiamy Państwa. Dziękujemy.
Dziękuję.